związku z tym, że jest pan jednym z najpopularniejszych radnych, chyba nie ma pan potrzeby robienia jakiejś szczególnej kampanii wyborczej.
Myślę tak, że każda osoba, która jest wybierana, musi przed wyborcami zdawać swój egzamin. Ja staram się ten egzamin zdawać nie tylko w kampanii wyborczej, ale w całej kadencji, na którą zostałem wybrany. Nie ukrywam, że bardzo dbam o ten kontakt. To nie tylko przez media, ale i taki osobisty. Ja w kampanii wyborczej podaję swoje kontakty, mam ożywioną korespondencję mailową, także z tą częścią wyborców, którzy chcą mieć ze mną kontakt, ja ten kontakt utrzymuję. Przygotowuję zawsze raporty z różnych rzeczy, w których uczestniczę i to pod takim tytułem Prawd Oczywistych trafia do dużego grona moich wyborców.
Jakie najważniejsze zadania stawia sobie pan na najbliższą kadencję?
No, każdy chciałby mieszkać w mieście, które sobie jakoś tam wymarzył. Ci, którzy są aktywni w samorządzie, pewnie te marzenia mają bardziej konkretne. To nie jest takie łatwe pytanie, bo ja bardzo głęboko wierzę, że w tych wyborach Platforma zdobędzie pełnię władzy i wtedy będziemy realizowali program wyborczy kandydata na prezydenta Grzegorza Nowaczyka. Program, pod którym ja się podpisuję, więc będę robił to, co będę pomagał prezydentowi w realizacji jego programu. A są też takie rzeczy w Elblągu, którymi przez te ostatnie 8 lat też w jakiś sposób się zajmowałem i pewnie, gdyby, w co nie wierzę, sytuacja była taka, że musiałbym w większym stopniu opierać się o siebie w tej pracy w samorządzie, to prawdopodobnie zajmowałbym się tymi rzeczami, które w Elblągu źle funkcjonują. Nadal bym się pewnie zajmował, będę się zajmował sprawami rozwoju dróg wodnych, funkcjonowaniem naszego portu, bo Elbląg ma ogromne ambicje portowe, ale szczerze mówiąc, poza tymi ambicjami nic nie widać. Nie było żadnego pomysłu nawet na
port. Jak to zmienić?
Przede wszystkim trzeba zauważyć to, co w niektórych aspektach jest zauważane, w sprawach portowych nie jest, że Elbląg jest w Europie i gospodarka i transport wodny będzie się rozwijał na moduł europejski. Elbląg nie jest do tego przystosowany. Elbląg nie ma nabrzeży, w których można było zorganizować transport intermodalny. Taki transport, który by połączył wodę i transporty lądowe, kolejowe i drogowe. Elbląg powinien funkcjonować jako taki port pomocniczy w stosunku do portów trójmiejskich. No, oczywiście trzeba zaktywizować kontakty ze wschodem, bo jesteśmy pierwszym portem morskim Unii Europejskiej od strony Federacji Rosyjskiej, a to jest ogromny organizm gospodarczy i my z tego nie korzystamy. Ja naprawdę nie wiem, dlaczego nie korzystamy, ale wydaje mi się, że no, trzeba zmienić formę zarządzania nad tym portem. Tam powinni być ludzie na kontraktach menedżerskich, którzy znają się na tym, co robią i którzy są z tego rozliczani.
Jeżeli Platforma dojdzie do władzy w Elblągu, to zostanie to zrobione. Rozumiem.
Ja myślę, że Platforma jest akurat tą partią, która ma zdrowe podejście do zarządzania. Nie ma tutaj u nas, można powiedzieć, jakby programowo dążenia do takiego ręcznego sterowania każdym aspektem życia gospodarczego. Także na pewno będziemy stawiali na ludzi, będziemy szukali ludzi, którzy znają się na zarządzaniu. Oni dostaną dużą swobodę w działaniu, ale będą też okresowo rozliczani. I myślę, może tu już mówię trochę za prezydenta, że to samo dotyczy i urzędników. Bo ja wiele osób znam z elbląskiego magistratu i ci ludzie pewnie by dużo więcej z siebie dali, gdyby właśnie taki model zarządzania im pozwolić. Z korzyścią dla całego miasta.
Ale wracając jeszcze do tych zadań, oprócz portu, A co jeszcze?
Oczywiście promocja. O tej promocji to wszyscy mówią, że tej promocji nie ma, ale to jest naprawdę ważna rzecz.
Czy będzie zmiana na stanowisku naczelnika Wydziału Promocji?
Ja nie kandyduję na prezydenta. To są pracownicy, którzy będą podlegali prezydentowi i od niego to będzie zależało. W każdym razie znam program prezydenta, zresztą on był już publicznie przedstawiany i promocja banka wygląda źle. A to jest niesamowicie ważne, bo dzisiaj samorządy stoją w tym samym rzędzie rywalizacji o rynek, jakim stoją przedsiębiorcy i miasto musi być sprawnie wypromowane, aby mogło pozyskiwać, można tak powiedzieć, klientów, czyli aby do Elbląga przyjeżdżano w celach turystycznych, aby w Elblągu chciano inwestować, więc trzeba ten Elbląg przedstawić jako dobre miejsce dla turystów, jako dobre miejsce dla przedsiębiorców, a tego się nie robi. Promocja, która jest, to jest taka godna pożałowania, a jeżeli jest, to często nietrafiona, jakaś taka przypadkowa, to nie ma żadnej koncepcji promowania. W tym także i przez sport. Niejednokrotnie w ciągu tych 8 lat mówiłem w różnych miejscach, szczególnie adresując to do pana prezydenta, że sport jest fantastyczną płaszczyzną do promowania miasta. Ja z racji tego, że jestem ciągle aktywnym sportowcem, a także i kibicem niektórych dyscyplin, to wiele miast znam przez pryzmat ich sportowców. I gdy widzę, że miasta takie jak Elbląg utrzymują zespoły pierwszoligowe, czy w ekstraklasie, czy w siatkówce, czy w piłce ręcznej, i te zespoły reprezentują Polskę w różnych rozgrywkach międzynarodowych, to od razu mam przyjazny stosunek do tego miasta, że tam się właśnie dba o to, żeby był jakiś sukces. I też to działa tak, i to wszyscy dobrze o tym wiemy, że jeżeli Małysz dobrze skacze, to ludzie zaczynają ciągnąć do skakania, czyli sport ma ogromne wartości takie wychowawcze i tego nigdy nie zawiera. Zresztą ja bardzo mocno walczyłem i ubolewam, że tą walkę przegrałem, bo pan prezydent się uparł o to, aby w Elblągu, w każdym parku pojawiły się kosze, boiska, stoły ping-pongowe, miejsca dla takiej aktywnej rekreacji. Bo to jest standard światowy. My mamy prawo już domagać się tego od władz miasta, żebyśmy żyli w takich warunkach, w jakich żyją mieszkańcy miast w Europie. Oczywiście w takich miast jak Elbląg, 130-tysięcznych ze swoim subregionem. I taka kolejna rzecz, która mnie bardzo boli i która mi doskwiera tutaj od wielu lat, to jest całkowite wyizolowanie się Elbląga od regionu. Elbląg nie jest miastem regionalnym, chociaż nominalnie powinien być. Swego czasu przeprowadziłem taką ankietę wśród różnych instytucji przedsiębiorstw elbląskich, pytając o to, skąd biorą się ich klienci. Okazuje się, że bardzo dużo instytucji typu uczelnie, szkoły średnie, szpitale, placówki kultury, one istnieją dzięki temu, że mają tych klientów, czy pacjentów, czy studentów z regionu, z okolic Ostródy, ale także tej pomorskiej części byłego województwa elbląskiego, czyli z powiatu nowodworskiego, z małborskiego, z Braniewa. Elbląg w żaden sposób nie jest tu takim liderem regionalnym, nie prowadzi żadnej polityki regionalnej. Nawet w Związku Kanału Elbląskiego, do którego namówiłem Elbląg, żeby przystąpił, żeby to nasze miasto przystąpiło tam, no to jest pomyłka, bo to miasto jest, ale tak jakby go nie było.
Państwo jako swój atut wskazują bliskie relacje z samorządem wojewódzkim. Jakie korzyści z tego mogą mieć elblążanie, nasze miasto?
Elblążanie już w jakiś sposób odczuwają te korzyści i także takie jakby przekierowanie się samorządu wojewódzkiego także w tą stronę zachodnią. Warmia i Mazury pod wieloma względami to była w przeszłości utożsamiana, tak czy prawie utożsamiana z byłym województwem olsztyńskim. W tej kadencji samorząd wojewódzki bardzo mocno akcentuje swoje zainteresowanie zachodnią częścią naszego województwa. To widać także i w tych środkach z RPO, które trafiają do Elbląga czy z Polski Wschodniej, ale także i w traktowaniu instytucji wojewódzkiej, jaką jest Biuro Regionalne w Elblągu, czyli ta wysunięta placówka z samorządu wojewódzkiego. Pewnie pani redaktor wie, że budujemy w tej chwili nową siedzibę i od czasu, gdy ja tutaj w tym biurze regionalnym pracuję, to zatrudnienie zwiększyło się o ponad dwukrotnie i pewnie jeszcze się zwiększy, także to jest też pokazanie, jakie korzyści może mieć miasto z takiej bliskiej współpracy z samorządem wojewódzkim.
Jeżeli prezydentem zostanie kandydat PiS, to tych korzyści nie będzie?
Szczerze mówiąc, nie znam programu kandydata PiSu.
Ale może się pan mniej więcej orientować w podejściu na przykład marszałka Jacka Protasa.
Ja bardzo szanuję kandydata PiSu, czyli Jurka Wilka, z którym przez wiele lat zgodnie w wielu sprawach współpracowaliśmy w samorządzie. Za to ciarki mi przechodzą, gdy widzę, co się dzieje w PiSie i nie życzę ani Elblągowi, ani Polski takiego przywództwa w sensie ideologicznym. Także mój szacunek i uznanie dla osoby kandydata ze strony PiSu trochę jest taki przymglony przez to, że jest członkiem partii, która mnie przeraża i boję się, czy to nie
pytałam o to pana Wilka, powiedział, że mężanie nie powinni głosować na partię, a na człowieka.
No nie do końca pewnie tak jest, bo ja uważam, że jednak każdy z nas idzie z jakimś tam szyldem. To tak samo jakby powiedzieć, że patrzmy tylko na człowieka, a nie patrzmy, co on robi, z jakimi ludźmi się otacza. Jednak to ma znaczenie. Jeśli ktoś prywatnie, czy w jakiejś sferze swojego życia prowadzi, nie wiem, tryb bardzo nieetyczny, albo powiedzmy bardzo rozrywkowy, mało odpowiedzialny, to trudno się spodziewać, żeby w działalności samorządowej było odwrotnie. Jeśli ktoś jest członkiem jakiejś partii, to ta partia jest też jego szyldem i w moim odczuciu jeszcze uwaga powinna być bardziej skierowana na to, jaką on formację reprezentuje, niż jest obecnie. Wiele rzeczy w Polsce, już mówię w sensie takim ogólniejszym, byłoby prostsze, gdyby ludzie czuli się odpowiedzialni za szyld, pod którym występują, a nie, że dzisiaj jestem w partii prawicowej, jutro w lewicowej, pojutrze jak mi będzie wygodnie, to w konserwatywnej, no bo przecież szyld nie ma znaczenia. Dla mnie ma.
Czy mówiłby pan tak samo, gdyby PO nie była partią rządzącą?
Ja byłem w Platformie Obywatelskiej od początku jej istnienia i chyba nikt się wtedy nie spodziewał, że ta partia będzie rządziła i będzie rządziła z taką dużą przewagą głosów i z szansą jako pierwsza, że będzie rządziła przez dwie kadencje. Do Platformy Obywatelskiej wstąpiłem właśnie na bazie szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli i dla pewnych wartości ideowych, dla wartości konserwatywnych i dla wartości metod, którymi chce się zarządzać rynkiem. I myślę, że te wartości są ciągle aktualne. Także gdyby tak się stało, że ta platforma miałaby mniejszy wpływ na, czy mniejszy udział w rządzeniu niż w tej chwili, to nie byłby to dla mnie powód do tego, żeby z niej wystąpić. To była pierwsza i jedyna partia, w której...
Czy państwo jako Platforma Obywatelska chcą współpracować blisko z Olsztynem, zechcą się odciąć od Trójmiasta?
Jedno drugiemu nie przeszkadza. Olsztyn jest miastem z tego przedziału wielkości jak Elbląg, także warto się wymieniać doświadczeniami, informacjami, nawet tymi złymi. W Olsztynie tych złych też trochę jest, także lepiej uczyć się na błędach cudzych niż na własnych. Ja akurat jestem aktywnym, jestem założycielem takiego ruchu Platforma 100 Tysięczników, czyli ruchu wymiany informacji, forum do dyskusji wśród miast 100 tysięcznych. Takich miast jest w Polsce 25, wśród nich Olsztyn. I z tego tytułu też wydaje mi się, że moja wiedza o funkcjonowaniu takiego miasta jak Elbląg jest dużo większa, niż gdyby tej współpracy między tymi miastami nie było. Ja na przykład wiem, jakie zadłużenie w strukturze mieszkalnej, mieszkaniowej, mieszkań komunalnych jest w innych miastach o podobnej wielkości do Elbląga i wiem, że na przykład w Elblągu ta sytuacja jest z tego tytułu nienormalna. A Gdańsk to jest trochę inna historia. To są i tradycje, i specyfika. Jednak Elbląg wyrósł z tradycji miasta portowego i morskiego i te tradycje, i także i charakterystyka przemysłu elbląskiego jest bardziej zbliżona do charakterystyki Gdańska niż Olsztyna, także w obydwie strony musimy się kierować, żeby korzystać z doświadczeń obu tych miast.
W jaki sposób można się zbliżyć do Trójmiasta? Ja myślę, że po części Elblążanie i tak są blisko Trójmiasta. Co by władze Elbląga nie zrobiły? Jakie jednak inicjatywy Państwo chcieliby podjąć?
Pierwsza rzecz taka akurat jest z tego obszaru, którym ja się zajmuję. Gdańsk i Gdynia, czyli te dwa miasta, to są miasta portowe, w których powstają ogromne bazy kontenerowe, które musi kierować się na tak zwane śródlądzie, czyli to, co będzie przywiezione morzem do Gdańska, musi zostać rozwiezione. Gdańsk musi szukać partnerów, którzy pozwolą mu rozładować te porty, bo jeden wielki kontenerowiec, taki oceaniczny, który już może wpływać do Gdańska, to jest 130 km samochodów, które muszą te kontenery rozwieźć. Spróbujmy to sobie wyobrazić, że te 130 km samochodów ciężarowych ma wyjechać z portu przez ulicę Gdańska. To jest po prostu niemożliwe. Miasto umrze zakorkowane. Dlatego my musimy się starać o to, abyśmy byli tym portem satelickim, aby Gdańsk z nami rozmawiał, żeby do nas dowozić to barkami, a z Elbląga przewozić to dalej. Żebyśmy byli w tej orbicie takich miast jak Bydgoszcz, czy może Tczew. No i Elbląg już z istniejącym portem, które będzie współpracowało w tej gospodarce morskiej. Drugi obszar takiej współpracy, który nas będzie pchał do Gdańska, to są Żuławy. Elbląg i Gdańsk leżą na skraju Żuław, ale obydwa miasta są mocno z Żuławami związane i obydwa są zagrożone tymi Żuławami. I Gdańsk był zatapiany przez jako miasto na skraju Żuław i Elbląg. Także mamy tu też wiele rzeczy do zrobienia. I trzecia bardzo ważna rzecz, tak ad hoc, o której trochę chyba Pani wspomniała, to, że te powiązania między mieszkańcami i to ciążenie mieszkańców Elbląga do Gdańska to widać. Choćby wystarczy się popytać młodych ludzi, gdzie oni studiują. No, większość ludzi studiuje jednak w Gdańsku, czyli szuka tej swojej przyszłości w Gdańsku, bo oni tam często zostają. Także tego my nie możemy też ominąć. No, jako miasto musimy iść w tą stronę, w którą chcą mieszkańcy, a mieszkańcy wyraźnie wskazują na kierunek gdański i trójmiejski.
Czy Państwo, wyrażając tą chęć współpracy z Trójmiastem, nie będą jednocześnie nielojalni wobec Olsztyna?
Myślę tak, że jeśli traktujemy jak Warmię i Mazury jako takie mniejsze państwo, bo Europa idzie w kierunku regionalizacji, czyli większego podmiotowiania regionów i marszałek jest dzisiaj takim premierem Warmii i Mazur, to nie ma absolutnie żadnej sprzeczności między uczestnictwem w tym naszym państwie warmińsko-mazurskim, a rozbudowywaniem kontaktów zewnętrznych. Tak się akurat składa, że ten rok z pozycji też samorządowca regionalnego, czyli warmińsko-mazurskiego, z namaszczenia marszałka w dużej mierze przepracowałem na rzecz pogłębienia współpracy między Warmią a Mazurami w tym zachodnim jej skrawku, czyli Elbląg i Zalew Wiślany, z obwodem kaliningradzkim. I jeżeli my rozbudowujemy kontakty z Kaliningradem, to rozbudowujemy je także i dla Warmii i Mazur. Jeśli będziemy ściśle współpracowali z Pomorzem i z Gdańskiem, no to będziemy też to robili dla Warmii i Mazur. Także to, co Elbląg potrafi wykorzystać ze współpracy z sąsiadami warmińsko-mazurskimi, czyli z obwodem kaliningradzkim, czy z Pomorzem, no to będzie też na chwałę i ku pożytkowi Warmii i Mazur. I nie mam wątpliwości, że władze regionalne właśnie tak na to patrzą.
Czy wszystkie planowane przez obecne władze Elbląga inwestycje, planowane lub rozpoczęte, Państwo będą chcieli kontynuować?
Proces inwestycyjny jest w tej chwili coraz bardziej taki długofalowy, także to, co już jest rozpoczęte, bardzo trudno w trakcie już realizacji zastopować. Jeśli się, często one są realizowane ze środków zewnętrznych, także to są bardzo poważne zobowiązania i w tym sensie pewnie nie będzie można rozpoczętych działań już wstrzymać. Co nie zmienia naszej oceny, że niektóre inwestycje no, nie do końca są przemyślane.
Które inwestycje?
Jest kilka takich rzeczy, które są realizowane. No, można by się było zastanawiać nad rewitalizacją tego fragmentu Starego Miasta nad rzeką Elbą, przebudowa tych kładek. Ja oczywiście jestem za tym, tak samo jak jestem za tym, żeby moja rodzina jeździła Mercedesem klasy 600, nawet dokładnie nie wiem, jak one się nazywają, ale bardzo drogi. Ale jeżeli myślę o przyszłości moich dzieci, to wolę wydać pieniądze na naukę języków obcych, na edukację, na ich zdrowie, niż na taki luksus. I wydaje mi się, że pewne inwestycje, właśnie jak ta, o której mówię, jest trochę zbyt luksusowa wobec tych rzeczy, których według mnie nie zrobiliśmy. Mamy zobowiązania wobec mieszkańców i te zobowiązania powinniśmy realizować. Ale zobowiązania między innymi są takie, że Elblążanom ma się żyć jak najlepiej. W moim odczuciu, jeżeli możemy wydać 20 milionów złotych, to żeby Elblążanom się lepiej żyło, to gdybyśmy budowali basen, to oni byli lepiej z tego zadowoleni. Gdyby to był akwapark, do którego ja z moimi dziećmi jeżdżę, albo do Ostródy, albo do Trójmiasta, to też byliby bardziej zadowoleni niż na przykład z tych kładek. Rozwój tutaj ulicy Bema, przebudowa tego skrzyżowania, też mi się wydaje, że to mogło trochę poczekać, że są ważniejsze rzeczy. Ja odnoszę takie wrażenie, że Elbląg w sensie inwestycyjnym tak mało właśnie patrzy na potrzeby mieszkańców, że brakuje u nas tych inwestycji, z których wprost mieszkańcy będą mogli korzystać. Czyli właśnie to, o których mówiłem wcześniej, czyli zagospodarowanie tych parków, aby tam były punkty takie rekreacyjne do zabawy, także do ćwiczeń, do uprawiania sportu, czy ten basen, czy akwapark, no to są rzeczy, które się już w pierwszej czy w drugiej dekadzie XXI wieku mieszkańcom Elbląga należą. A okazuje się, że one gdzieś tam zawsze są spychane na dalszy plan. Mam też dużo wątpliwości co do pewnych już takiego przemyślenia niektórych inwestycji, bo wydaje się mnóstwo pieniędzy na drogi, tak jak na przykład ulica Ogólna, a po tej ulicy się źle jeździ i po Elblągu generalnie się źle jeździ. To nie jest aglomeracja trójmiejska, w której, czy pięciomiejska, jeżeli weźmiemy Rumię i Radę, w której okolicy mieszka milion mieszkańców. To jest miasto 130-tysięczne, a tu już ciężko jest przejechać. I gdy patrzę i jeżdżę przez skrzyżowanie ulica Nowowiejska, Królewiecka, Pułkownika Dąbka, 12 lutego, no to widzę, jak ona jest źle zaprojektowana. Jak za dużo jest światła, jak na ogólnej niepotrzebnie zrobiono te lewoskręty, które zajmują cały pas jezdni. Także z jednej strony sam kierunek inwestycji, a z drugiej strony samo przemyślenie inwestycji. No, u nas niestety jest taka moda, że urzędnik wie najlepiej i nie musi się ludzi pytać i z tego skutki obserwuję.
Swego czasu było bardzo głośno o przekopie Mierzei Wiślanej. Pan, że tak powiem, był twarzą tej inwestycji. Bardzo mocno za tym lobbował. Teraz jest cisza.
Nie jest cisza. Może jest właściwe miejsce dla tej inwestycji, bo tego typu inwestycje nie powinny być robione i jakby ustalane medialnie, tylko dokumentacja powinna być przygotowana, a później powinna być dyskusja medialna, czy w obliczu tych dokumentów, którymi dysponujemy, ta inwestycja ma sens, czy nie ma sensu. Ja przypomnę o takiej inwestycji wokół Elbląga. To jest modernizacja drogi ekspresowej do Grzechotek, która piękna inwestycja. Przez 7 km ta droga prowadzi przez obszar Natura 2000 i została zrobiona pod nadzorem konserwatorów przyrody i dzisiaj w różnych programach przyrodniczych typu Animal Planet i innych jest pokazywana jako przykład inwestycji, która jest znakomicie skoordynowana z potrzebami środowiska. I to zrobiono bez rozgłosu medialnego. Kanał przez Mierzeję jest też realizowany na obszarze Natura 2000 i trzeba dokładnie zbadać, jaki będzie wpływ tego kanału na środowisko. I to się w tej chwili robi. Są pieniądze w budżecie państwa na realizację tej inwestycji. I w tym roku jest realizowany monitoring oddziaływania tej inwestycji na środowisko Natura 2000, czyli tam głównie na te siedliska ptaków. I to jest rzecz, którą trzeba wykonać, także 2 lata trzeba poświęcić na to badanie, na te badania, a później robić już dokumentację techniczną. I z naszych rozmów, ja nawet wczoraj spotkałem się z panią podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, która odpowiada za tą inwestycję i potwierdziła to, że te badania są robione i że ten harmonogram, który jest ustawia tą inwestycję w roku 2017-18 jest realizowany, także inwestycja jest przygotowana, a to, że w którymś momencie została wpisana na kolanie w zupełnie nierealny sposób jako do wykonania w 2013 roku. No to,
kto to wpisał?
No to jeszcze było za czasów rządu PiS-u. Tam taki był młody minister gospodarki morskiej i wpisał to. No to tego się nie da zrobić już w Europie, żeby inwestycje na wrażliwym ekologicznie terenie zrobić bez żadnych badań. Żeby nikt nie przekreślił tej inwestycji i ja jestem przekonany, że ona będzie. Wczoraj na dużej konferencji wszyscy uczestnicy potwierdzali, że to jest ważna dla rozwoju transportu wodnego inwestycja w skali państwa.
Czyli czytelnicy, którzy piszą w komentarzach, że PO obiecała przekop i teraz nie zrealizowała tej obietnicy, się umarł.
Tak. Nie ma, to nie jest uprawnione przekonanie, chociaż ja też nie ukrywam, że w trakcie tego całego procesu zostały popełnione błędy i akurat mój marszałek i ja jako delegat marszałka w konsorcjum mocno protestowaliśmy przeciwko takiemu traktowaniu pewnych zadań, które miały do niej doprowadzić. Chodzi o raport właśnie o stanie, o oddziaływaniu tej inwestycji na środowisko, który był zrobiony bardzo nieudolnie i który wyciągał wnioski absolutnie nieuprawnione, które przeczyły różnego rodzaju naukowym badaniom. I po interwencji marszałka Jacka Protasa ten raport praktycznie trafił do kosza, czyli straciliśmy ponad rok pracy na ten raport i trzeba tą pracę było zacząć od początku. Także dzisiaj byśmy byli już pewnie z raportem oddziaływania na środowisko, gdyby nie to, że zrobiono pewną złą robotę.
Pan Grzegorz Nowaczyk jest pewny swojej wygranej. Czy trwają już rozmowy o obsadzeniu stanowisk wiceprezydentów?
Nie, ja przynajmniej nie uczestniczę w takich rozmowach. Ja myślę, że pan Grzegorz Nowaczyk ma powody, by mówić z dużą pewnością, że zostanie prezydentem, bo ja to też odczuwam, że w Elblągu ludzie chcą zmiany i to słyszę z różnych ust, a bywa w różnych środowiskach. Ale co do jakichś zmian, to myślę, że trzeba pytać naszego kandydata na prezydenta.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.